Zazwyczaj, kiedy mówimy o diagnozie medycznej, istnieje takie podświadome, bardzo silne oczekiwanie precyzji. Prawda? Przypomina to wręcz jakąś inżynierię.
Zdecydowanie.
Kiedy dochodzi do złamania ręki, idzie się na prześwietlenie. Zdjęcie rentgenowskie pokazuje tę, wiesz, taką wyraźną, poszarpaną, białą linię na tle ciemnej tkanki.
Jasne, wszystko widać jak na dłoni.
Dokładnie. Lekarz po prostu wskazuje palcem i mówi, o, dokładnie tutaj leży problem, kość jest złamana. Sytuacja jest czysta, klarowna i no po prostu zero-jedynkowa. Złamane albo niezłamane.
Właściwie poszłabym o krok dalej, bo to jest dla ludzkiego umysłu niezwykle pocieszające. Znaczy, nasza psychika desperacko pragnie kategoryzacji.
No tak.
Lubimy, gdy rzeczy są widoczne na pierwszy rzut oka, łatwe do nazwania i umieszczenia w odpowiedniej szufladce. Kiedy problem jest tak namacalny jak złamana kość, od razu wiemy, jakie kroki należy podjąć, by go naprawić.
Zgadza się.
Gips, orteza, 6 tygodni spokoju i w zasadzie po sprawie.
Dobrze, ale potem wkraczamy w świat ludzkiej natury. Zaglądamy w nasze wewnętrzne priorytety, w naszą duchowość, w to, jak w ogóle podejmujemy codzienne decyzje. I nagle okazuje się, że ten przysłowiowy aparat rentgenowski jest kompletnie zepsuty.
O tak, krajobraz diagnostyczny staje się niesamowicie mętny.
Strasznie mętny. Nie ma tam żadnych wyraźnych linii. Zamiast tego widzimy jakąś plątaninę wymówek, ukrytych motywacji i takiego, wiesz, powolnego, niezauważalnego dryfowania w złym kierunku. Jak w ogóle zdiagnozować to, co dzieje się wewnątrz człowieka, skoro my sami jesteśmy mistrzami w oszukiwaniu samych siebie?
To jest absolutna definicja tych diagnostycznych mętnych wód. Bo widzisz, nikt nie budzi się rano z myślą, dzisiaj całkowicie zrujnuje swój system wartości.
Racja, nikt tak nie robi.
To się dzieje w cieniu, gdzieś poza radarem naszej świadomości. I właśnie to stanowi punkt wyjścia dla materiału, któremu dzisiaj się przyglądamy.
Tak, zróbmy to. Dzisiejsza analiza opiera się na fascynującym tekście doktora Davida A. De Silvy. Konkretnie bierzemy na warsztat jego 14. sesję poświęconą starożytnemu listowi do Hebrajczyków.
Niezwykle ciekawy tekst.
I od razu trzeba jasno zaznaczyć jedną rzecz, żeby była jasność. Celem naszych rozważań nie jest hermetyczna, jakaś sucha debata teologiczna, od której można usnąć. Przeciwnie, wydobywamy z tego kazania, napisanego przecież pierwotnie dla chrześcijan żyjących w realiach starożytności, radykalnie ponadczasowe mechanizmy.
Dokładnie.
To zdumiewające, jak tekst sprzed wieków okazuje się być precyzyjnym narzędziem do odczytywania tego mętnego ludzkiego rentgena. Rozłóżmy to więc na czynniki pierwsze.
Z przyjemnością, bo to, co na pierwszy rzut oka może wydawać się tylko zakurzonym dokumentem religijnym, działa jak niesamowicie ostra instrukcja obsługi ludzkiej natury. Znaczy, ludzkie oprogramowanie nie zmieniło się od tamtego czasu ani o jotę. Zmieniła się tylko scenografia.
Pięknie powiedziane.
Misją naszej dyskusji jest zrozumienie 4 kluczowych filarów, które zidentyfikował De Silva. Dotyczą one priorytetów w świecie pełnym hałasu, znalezienia punktu oparcia, mechanizmu autentycznej wdzięczności i wreszcie siły wspólnoty. To nie są abstrakcyjne pojęcia, ale twarde narzędzia do nawigowania w dzisiejszej niestabilnej rzeczywistości.
Zatem zacznijmy od pierwszego filaru. Od największego problemu, jaki ten tekst diagnozuje u swoich pierwotnych odbiorców. Problemu, który brzmi tak boleśnie współcześnie, że aż wywołuje ciarki. Chodzi o całkowitą utratę z oczu głównego priorytetu, a winowajcą jest tu otaczający nas hałas.
Kakofonia świata.
Właśnie.
Która nieustannie domaga się naszej uwagi.
Autor źródła bardzo wyraźnie rysuje koncepcję 2 równoległych rzeczywistości, które nieustannie walczą o ludzki umysł. W jednej strony mamy ten świat widzialny, świat tymczasowy, ale niezwykle głośny i domagający się natychmiastowej reakcji.
Taki, który krzyczy najgłośniej.
Otóż to. Dzisiaj charakteryzuje się on gigantyczną zmiennością rynków globalnych, kruchymi układami politycznymi, katastrofami czy, wiesz, nieustannym cyklem wiadomości, które pompują w nas lęk. a z drugiej strony tekst stawia niewidzialną, wieczną rzeczywistość niebiańską. Zwraca uwagę na ten fundamentalny kontrast pomiędzy tym, co można dotknąć i co za chwilę zniknie, a tym, co wprawdzie jest niewidzialne dla oczu, ale posiada absolutną, nieskończoną trwałość.
Żeby oddać wagę tego kontrastu, autor tekstu sięga po świetne argumenty z historii. Zgadza się. Przywołuje mocne słowa XVII-wiecznego poety i kaznodziei Johna Donne'a. Donne ujął to w jednym druzgocącym wręcz zdaniu. Powiedział, że każda minuta tego życia zależy od milionów lat w następnym.
Wow, to daje do myślenia.
Prawda. I w tym kontekście źródło przypomina też biblijną postać Ezawa. To jest fascynujący archetyp. Człowiek, który miał prawo pierworodztwa, czyli coś o gigantycznym znaczeniu prawnym, majątkowym i duchowym.
I co zrobił?
Sprzedał to wszystko w przypływie głodu za jedną miskę soczewicy, za jeden zwykły posiłek. To jest doskonały obraz ludzkiej skłonności do wymieniania tego, co wieczne i fundamentalne, na natychmiastową, choć ulotną satysfakcję.
Kiedy czytałem ten fragment o Ezawie, od razu przyszła mi do głowy taka, wiesz, bardzo współczesna analogia. Zostawmy na chwilę na boku rynki finansowe. Pomyślmy o zjawisku zwanym doomscrollingiem.
O, no tak, to zmora naszych czasów.
Wszyscy wiemy z punktu widzenia nauki i zdrowego rozsądku, jak ważny jest sen. Wiemy, że to fundament zdrowia psychicznego, długowieczności, odporności. Po prostu to jest nasz długoterminowy, życiowy priorytet.
Jasne.
A jednak o pierwszej w nocy, leżąc w łóżku, tak wielu ludzi świadomie decyduje się zrujnować ten priorytet dla jakiegoś 15-sekundowego filmiku w mediach społecznościowych. To szybkie uderzenie dopaminy to jest właśnie nasza dzisiejsza miska soczewicy. Wiemy, że tracimy coś cennego, ale instynkt chwili po prostu wygrywa.
Mhm.
Jak ten tekst w ogóle tłumaczy tę naszą powszechną słabość? Więc co to wszystko oznacza w praktyce dla kogoś, kto nie jest prześladowany fizycznie za swoje poglądy, ale po prostu przytłoczony codziennością?
To jest niezwykle trafne porównanie z tym snem. To, co jest tutaj fascynujące, to to, jak De Silva diagnozuje nasz problem. W dzisiejszym zachodnim świecie, gdzie nie ma fizycznych prześladowań, prawdziwym zagrożeniem wcale nie jest jakaś dramatyczna eksplozja czy głośna apostazja. Mechanizm upadku jest znacznie bardziej podstępny.
Czyli jaki?
To jest taki powolny wyciek. Niemal niezauważalne codzienne przesuwanie priorytetów z powrotem w stronę rzeczy tymczasowych. Nasz umysł jest po prostu zaprogramowany na reagowanie na to, co jest tu i teraz.
Status, awans, takie rzeczy.
Dokładnie. Najnowszy model telefonu, uznanie w pracy. Krok po kroku nasze zasoby, czyli czas, energia, pieniądze, są bezlitośnie wysysane przez ten widzialny system wartości. Zaniedbujemy to, co niewidzialne, bo to po prostu nie krzyczy do nas wystarczająco głośno w codziennym pędzie.
Skoro więc ten powolny wyciek jest niemal niedostrzegalny, a widzialny świat wokół nas to głównie, powiedzmy, ruchome piaski, to pojawia się gigantyczny problem. Gdzie człowiek ma znaleźć stały punkt odniesienia, żeby w ogóle zauważyć, że dryfuje?
No właśnie.
I to zmusza nas do wejścia w drugi filar analizowanego tekstu, w konieczność posiadania odpowiedniej kotwicy w tej epoce totalnej ludzkiej niestałości.
Tekst bardzo głęboko eksploruje to pojęcie kotwicy dla duszy. I żeby nakreślić, dlaczego ta koncepcja była i właściwie nadal jest tak rewolucyjna, De Silva przywołuje postać Diona Chryzostoma.
Rzymskiego mówcy, zgadza się?
Tak, z przełomu I i II wieku naszej ery. Chryzostom zostawił po sobie zapiski, w których gorzko narzekał na swoje społeczeństwo. Opisywał całkowity brak stałości u ludzi. Pisał o tym, że przychylność patronów znika z dnia na dzień. Wiesz, obietnice są łamane bez żadnych skrupułów.
Brzmi niepokojąco znajomo.
Prawda. Ci sami ludzie, którzy rano ci coś doradzają, wieczorem postępują dokładnie odwrotnie.
Gdyby zmienić datę, Chryzostom mógłby równie dobrze opisywać dzisiejszą kulturę anulowania w internecie, fałszywe obietnice polityków przed wyborami, czy taką korporacyjną lojalnością, która kończy się przy pierwszej redukcji etatów. Nic a nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o ludzką zmienność.
I to jest właśnie klucz do zrozumienia źródła. Bo w kontrze do tej powszechnej, toksycznej niestabilności, autor listu do Hebrajczyków stawia postać Jezusa. Kogoś, kto został opisany słowami taki sam wczoraj, dziś i na wieki.
Mhm.
Ta stałość jest absolutnym fundamentem. Gdy wszystko inne podlega erozji, potrzebny jest ten jeden punkt, który nie drgnie. Ale tekst źródłowy idzie o krok dalej i wprowadza mechanizm, który rozbijał w pył ówczesne struktury społeczne.
Czekaj, co masz na myśli?
Chodzi o radykalny, bezpośredni dostęp. Autor przypomina, że absolutnie każdy człowiek wierzący ma godność i zaszczyt bezpośredniego dostępu do tego stałego punktu, do samego Boga. Nie potrzebuje już, wiesz, pośredników, profesjonalistów od religii, jak dawniej miało to miejsce z kapłanami odprawiającymi rytuały.
Okej. Okay. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Muszę w tym miejscu stanąć okoniem i wtrącić swoje przemyślenia, bo mam z tym taki koncepcyjny problem.
Słucham cię uważnie.
Z jednej strony, historycznie rzecz biorąc, to piękne i wyzwalające przesłanie. Koniec z podziałem na duchowną elitę i tak zwanych laików. Ale z drugiej strony, z czysto psychologicznego punktu widzenia, to jest przecież absolutnie przerażające.
Że trzeba wziąć na siebie ciężar?
Tak. Zniesienie tego podziału oznacza, że cała ta duchowa odpowiedzialność spada na jednostkę. I tu rodzi się pytanie, czy powodem, dla którego współczesne zgromadzenia wciąż tak chętnie polegają na duchownych, nie jest po prostu ludzkie tchórzostwo i wygoda. Łatwiej jest zapłacić profesjonalistowi, żeby wziął na siebie tę odpowiedzialność, a my po prostu siedzimy w ławce.
Oto bardzo trafna obserwacja. Zgadzam się w 100%. Właściwie to uderza w samo sedno problemu delegowania duchowości. Jeśli religia staje się spektaklem, w którym my jesteśmy tylko widownią, to przestaje być siłą transformującą. Staje się ucieczką, a nie wypełnianiem wezwania.
Mhm, dokładnie.
Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, analizowany tekst wyjaśnia, że ten bezpośredni dostęp to nie jest tylko teologiczna ciekawostka. To jest zasób dający ogromną duchową i mentalną stabilność. Kiedy uświadamiamy sobie, że mamy tę bezpośrednią linię komunikacji, zyskujemy psychiczną kotwicę,
której nie da się delegować na kogoś innego.
Właśnie. Oddanie własnej kotwicy w ręce kogoś, kto, jak zauważył Chryzostom, i tak w końcu okaże się zmienny i zawodny, to proszenie się o kłopoty.
Dobrze. To zbudujmy na tym kolejny etap. Ustaliliśmy, że świat to szum, który odciąga nas od priorytetów. Ustaliliśmy też, że mamy niezwykle potężne narzędzie w postaci bezpośredniego dostępu do tej wiecznej kotwicy.
Zgadza się.
Ale to rodzi gigantyczny dysonans, skoro ludzie mają w rękach tak potężny kapitał duchowy i stabilność, to dlaczego wciąż podejmują takie fatalne decyzje w życiu? Dlaczego, mając tę kotwicę, ich etyczne życie często przypomina totalną katastrofę?
I tu odpowiedzi dostarcza nam trzeci filar wyciągnięty z tekstu. Chodzi o mechanizm prawdziwej wdzięczności i pamiętanie o tym, co należy się Bogu. Ludzka natura ma, jak zaznacza autor opracowania, taką chroniczną, instynktowną skłonność do egoizmu.
O, z tym nie da się dyskutować.
Mamy wbudowany radar, który nieustannie skanuje rzeczywistość pod kątem tego, czego nam brakuje i co, wiesz, nam się rzekomo należy. Tekst proponuje antidotum na tę pułapkę roszczeniowości, czyli radykalną, głęboką wdzięczność.
I jak to rozumieć w praktyce?
Pojawia się tu doskonałe odniesienie do koncepcji ukutej przez Dietricha Bonhoeffera. Bonhoeffer miał swoistą alergię na coś, co nazwał tanią łaską. W kontekście naszej rozmowy możemy to określić jako taką alergię na tanią wdzięczność.
Czekaj, wyjaśnijmy to precyzyjnie. Czym dokładnie jest ta tania łaska w przełożeniu na takie zwykłe, codzienne życie? Co to oznacza?
Najprościej rzecz ujmując, to pragnienie czerpania korzyści z przebaczenia, ale bez ponoszenia kosztów zmiany własnego charakteru. To jak pacjent, który cieszy się, że lekarz uratował mu życie po zawale, ale następnego dnia rano znów zapala paczkę papierosów i jedzie po fast food.
Au, bolesne, ale bardzo trafne.
Tania wdzięczność to emocja, która niczego nie kosztuje i niczego nie zmienia. Źródło wyraźnie podkreśla, że dobre uczynki czy owoce życia nie są próbą zdobycia przychylności Boga, ale jedyną logiczną, pełną wdzięczności reakcją na tę przychylność. Autor posługuje się tu fenomenalną metaforą z samego listu do Hebrajczyków, metaforą deszczu.
Właśnie, ta analogia jest niezwykle obrazowa. Przypomnij ją.
Deszcz pada nie dla samego dawcy deszczu, ani nie po to, by zrobić przyjemność samemu sobie. Deszcz pada po to, by ziemia wydała plon dla rolników. Zatem wdzięczność wobec Boga musi przekładać się na konkretną, namacalną służbę drugiemu człowiekowi.
To sprawia, że zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na relacje między wiarą a działaniem. Z tego wynika, że teologia, czyli to, w co wierzymy, i etyka, to jak się zachowujemy, to nie są wcale dwie osobne dziedziny.
Zdecydowanie nie.
Sam tekst wręcz nazywa to, wiesz, pięknym tańcem w kręgu. To nie jest jakaś transakcja biznesowa, gdzie z zaciśniętymi zębami spłaca się dług. To organiczna reakcja, w której łaska dosłownie wymusza ruch. Ale pojawia się pytanie, jak to właściwie ma wyglądać w zderzeniu z szarą rzeczywistością?
To rodzi ważne pytanie, w jaki sposób ta wdzięczność weryfikuje się w praktyce. Według tekstu, weryfikacją naszej relacji pionowej, tej z Bogiem, jest nasz stosunek poziomy, czyli to, jak traktujemy innych wierzących. I to idealnie prowadzi nas do ostatniego punktu.
Czwarty filar. Płynne przejście. Skoro deszcz nawadnia ziemię dla innych, to znaczy, że duchowy rozwój absolutnie nie może odbywać się w izolacji. Czwarty filar u De Silvy to taki bezpardonowy nakaz nie traćcie z oczu siebie nawzajem.
Dokładnie, to jest odrzucenie współczesnego kulturowego kłamstwa, jakoby religia była sprawą czysto prywatną. Duchowe zmagania to sprawa całej wspólnoty. Wspomniane zostają tu historyczne spotkania w klasach Johna Wesleya.
Tak, te małe grupy. Zawsze mnie to fascynowało.
Żeby zrozumieć potęgę tego przykładu, trzeba spojrzeć na mechanikę. To nie było picie herbatki i miłe rozmowy. Ludzie spotykali się tam co tydzień, odpowiadając na trudne, przenikliwe pytania o swoje zmagania, o pokusy. Zmuszało to do przyznawania się do błędów i budowało odpowiedzialność za siebie nawzajem.
I znowu muszę rzucić twardym argumentem. Wiesz, to brzmi pięknie w teorii, ale bądźmy realistami. To staje w kompletnej, totalnej sprzeczności z dzisiejszym indywidualizmem.
O tak, jest w tym ogromny zgrzyt.
No bo spójrzmy, ludzie przychodzą dziś do kościoła, by poczuć się lepiej po ciężkim tygodniu, żeby się jakoś zrelaksować i znaleźć oazę spokoju. Ostatnią rzeczą, jakiej pragną, jest grupa, która wytyka im błędy i na dodatek każe brać na barki problemy ludzi z drugiego końca świata. Jak autor w ogóle wyobraża sobie przeskoczenie tej przepaści?
Rozumiem twój sceptycyzm. Ale źródło ostrzega właśnie przed takim podejściem. Argumentuje, że grzech działa jak potężny środek znieczulający. Sami ze sobą potrafimy zracjonalizować każdą słabość. W pewnym momencie każdy człowiek potrzebuje kogoś z zewnątrz, brata lub siostry, kto potrząśnie nim i pomoże odzyskać ostrość widzenia.
Inaczej będziemy dalej dryfować w stronę tej przysłowiowej soczewicy.
Właśnie tak. Tekst jasno mówi, że nikt samodzielnie nie wypłączy się z iluzji własnego egoizmu. Co więcej, znajdziemy tu mocny apel o myślenie globalne i pomoc prześladowanym na świecie. Niesamowity jest ten przykład z Ashland Theological Seminary, o którym wspomina De Silva.
Tak, ta historia z misjonarzem. Przypomnij ten fragment, bo robi kolosalne wrażenie.
Koleżanka autora przez bite 3 dekady utrzymywała systematyczny kontakt mailowy z jednym misjonarzem w Nigerii. 30 lat. Koordynowała dla niego pomoc materialną, modlitwę, wsparcie psychiczne dla tamtejszych konwertów.
Niesamowite. 30 lat żelaznej dyscypliny. To nie jest jakiś jednorazowy zryw przed świętami.
Dokładnie. I to świetnie oddaje finalną metaforę wyścigu. My nie biegniemy w wyznaczonych, osobnych, prywatnych torach. Mamy biec razem, trzymając się za ręce i dosłownie podnosząc tych, którzy upadają z wyczerpania na torze obok.
Zbliżając się powoli do brzegu z naszą analizą, no musimy przyznać, że ten starożytny tekst okazuje się być niezwykle precyzyjnym narzędziem do diagnozy naszej współczesności.
Zdecydowanie uderza w czułe punkty.
Zbierzmy więc te najważniejsze myśli w całość. Tekst ten wymaga od nas po pierwsze porzucenia tych tymczasowych, głośnych błyszkotek na rzecz wiecznych priorytetów, po drugie oparcia się na niezmiennej kotwicy w tym totalnie niestałym świecie, po trzecie zastąpienia egoizmu prawdziwą, owocującą wdzięcznością, i po czwarte, odrzucenia prywatnej religii na rzecz radykalnej, wspólnej odpowiedzialności globalnej.
Ten system zależy od wszystkich 4 elementów. Wyciągniesz jeden i całość traci równowagę.
Na koniec naszła mnie taka jedna prowokacyjna refleksja, zostawiając też przestrzeń dla słuchaczy do samodzielnych przemyśleń. Tekst ten między wierszami pokazuje pewną ukrytą mechanikę. Ludzie podejmują ryzyko tylko wtedy, gdy czują na plecach wsparcie wspólnoty i jej zasobów.
Prawda.
Skłania to do zadania trudnego pytania. Skoro nasze współczesne środowiska tak histerycznie wręcz skupiają się na chronieniu indywidualnego komfortu, to czy przypadkiem, wiesz, strukturalnie nie blokują narodzin tej śmiałej, ryzykownej i głębokiej wiary, o której pisał autor?
Genialne pytanie. Mechanizm psychologiczny jest prosty. Jeśli nie ma nikogo, kto mógłby cię złapać w razie upadku, przestajesz wykonywać ryzykowne skoki.
Właśnie.
Czy ten brak wielkich, odważnych działań nie jest wprost wynikiem tego, że przestaliśmy trzymać się za ręce na tym wspólnym torze biegowym? Myślę, że to zostawia nas z bardzo mocnym punktem do refleksji. Odizolowaliśmy się na tyle, że na wiarę przeżywającą trudności, a potem odnoszącą zwycięstwo, po prostu nie ma już miejsca.
I z tą otwartą, być może dla niektórych niewygodną myślą, zostawiamy przestrzeń do zgłębienia tego tekstu na własną rękę. Wracając do metafory zdjęcia rentgenowskiego, okazuje się, że żeby je poprawnie odczytać, potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto stanie obok nas i wskaże to, czego sami nie chcieliśmy zobaczyć. Do usłyszenia przy naszej kolejnej analizie.